artyzm wszechświata. Wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych. O osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm Wszechświata. Historia polskiej radioastronomii w podtoruńskich piwnicach rozpoczyna się w Wilnie. Materialnym i wizualnym dowodem potwierdzającym taką teorię jest przepiękny budynek obserwatorium z największym w Polsce teleskopem optycznym. To wierna kopia wileńskiej placówki. Każdego, kto pragnie poczuć ducha Kresów, czeka miła niespodzianka na, o paradoksie, toruńskiej ziemi. To pokłosie dramatu II wojny światowej i repatriacji, a tak naprawdę nierzadko wygnania Polaków przez Sowietów. I tak wielka nauka splata się z wielką polityką. Wileńscy uczeni, na czele których stał profesor Dziewulski, jadąc pociągiem pełnym repatriantów do Łodzi, zatrzymał się w Toruniu. Zatrzymał i już w nim pozostał, współtworząc katedrę radioastronomii na rodzącym się Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W bardzo dużym skrócie. Takie były początki. Nie było uczelni, nie było katedry, nie było budynków, instrumentów badawczych, nie było niczego, co materialne. Ale byli ludzie, ich pasje, ich determinacja, ich talenty. Teraz każdy odwiedzający obserwatorium staje w zachwycie na widok gigantycznej, doskonale widocznej z daleka anteny o średnicy 32 metrów nowoczesnej placówki wypełnionej kosmicznymi technologiami i dosłownie w przenośni. No zażartuję. Skoro obiekt badań jest dość duży, wszechświat, to i urządzenia muszą być, chociażby dla zachowania proporcji, również duże. Na marginesie. Radioteleskop RT4 waży ponad 650 ton i jest wpięty w globalną sieć interferometrii wielkobazowej. Zapraszamy na wędrówkę na sam szczyt jednego z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń w kraju. Naszym przewodnikiem jest dr Paweł Wolak. Ale wejście na czaszę tego giganta poprzedzi wędrówka i obejrzenie wielu innych fascynujących urządzeń obserwacyjnych. Czasza RT4 to prawdziwa wisienka na torcie, jej też posmakujemy, ale to dopiero na samym końcu. Naszemu dźwiękowemu reportażowi towarzyszą fragmenty książki opisujące niezwykłą przygodę, jaką było nasłuchiwanie sygnałów od obcych. To była prawdziwa epopeja. Zaczynamy od słów lektury. Posłuchajmy.
Przez 3 dni w 1924 roku William Friedman wykonywał bardzo ważną pracę. Jako główny kryptograf amerykańskiej armii, Friedman miał zwykle do czynienia z kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Jednak między 21 a 23 sierpnia tego roku został poproszony o odszukanie nietypowego komunikatu. W tych dniach Mars i Ziemia miały zbliżyć się do siebie na odległość 56 milionów kilometrów. Ostatnia taka konfiguracja miała miejsce w 1845 roku, zaś na kolejną musieliśmy czekać aż do sierpnia 2003 roku. Oznaczało to najlepszą od czasu wynalezienia radia okazję do podsłuchiwania naszych sąsiadów.
Aby maksymalnie wykorzystać ten wyjątkowy układ planet, naukowcy pracujący w Obserwatorium Astronomicznym Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych postanowili przeprowadzić ambitny eksperyment. Na terenie całych Stanów Zjednoczonych przeprowadzono Narodowy Dzień Ciszy Radiowej. Każda stacja radiowa w kraju zaprzestała nadawania sygnałów przez 5 minut w ciągu każdej kolejnej godziny przez 36 godzin. Nadzieja była taka, że dzięki tej niespotykanej ciszy radiowej, przy wykorzystaniu odbiorników radiowych zainstalowanych na pokładzie specjalnie w tym celu wysłanego sterowca, będzie możliwe wykrycie nadawanych, celowo lub nie, sygnałów radiowych pochodzących z czerwonej planety.
Panie doktorze, jesteśmy w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w podtoruńskiej miejscowości Piwnice. To najlepiej znany ośrodek astronomiczny w Polsce, długi korytarz, stąd ten pogłos. Powiedziałem najlepiej znany, ale nie jest jedyny w Polsce. Zacznę naszą rozmowę dość nietypowo, bo od pytania o konkurencję.
No na pewno Kraków, Olsztyn. Mhm. W każdym razie nie ma jakiegoś chorego współzawodnictwa, tak? Raczej nasza praca, wyniki naszej pracy, dzielimy się nimi, uzupełniamy.
Centrum dysponuje największym w Europie radioteleskopem o średnicy 32 metrów i największym w Polsce teleskopem lustrzanym. A jakie inne urządzenia do podpatrywania nieba można obejrzeć? Właśnie tam idziemy?
Właśnie tam idziemy i chciałbym na początku sprostować, że my byśmy bardzo chcieli dysponować największym w Europie radioteleskopem. No. Tak się składa, że największy w Europie radioteleskop znajduje się w miejscowości Effelsberg, niedaleko miasta Bonn w Niemczech, którego czasza ma średnicę 100 metrów. Więc nasz jest, określenie średni to jest bardzo dobre, bo ponieważ jest na świecie, tak się składa sporo właśnie teleskopów o rozmiarach rzędu 32 metrów, takich nawet dokładnie 32-metrowych czasz, to jest, wydaje mi się, większość. Mało jest teleskopów właśnie takich bardzo dużych. Mamy dwa zaledwie 100-metrowe w pełni sterowalne radioteleskopy na świecie. Ten jeden znajduje się, tak jak powiedziałem, w Niemczech, drugi znajduje się w Stanach Zjednoczonych. No i przykładowo mamy jeszcze z dużych w Europie, mamy chociażby 76-metrowy radioteleskop w Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii. To jest teleskop, w ogóle ciekawostka, pochodzący z lat 50. XX wieku. Jeden z trzech na świecie radioteleskopów, które się zachowały z lat 50. na świecie. A jak już przy tym temacie jestem, to właśnie w naszym obserwatorium też znajduje się jeden z tych trzech radioteleskop zabytkowy RT2. Z kolei trzeci, jak już jesteśmy przy wymienianiu, znajduje się w miejscowości Duingelo w Holandii. Także się zachowały trzy radioteleskopy z lat 50. z tej początkowej ery radioastronomii, tej pionierskiej. I tak się składa, że jeden z tych trzech znajduje się w naszym obserwatorium. Mało kto o tym w ogóle słyszał.
Jeśli pominąć opinie zwolenników teorii konspiracji, Friedman nie odcyfrował żadnej wiadomości w zebranych sygnałach, a Amerykanie szybko zmęczyli się przerwami w ulubionych audycjach radiowych. Sama idea eksperymentu była jednak słuszna. Pomysł, aby nasłuchiwać sygnałów z kosmosu z nadzieją wykrycia obecności kosmitów, został zaproponowany 30 lat wcześniej przez fizyka i inżyniera Nikola Teslę. Tesla zaproponował, że jedno z jego urządzeń elektrycznych do komunikacji bezprzewodowej może zostać wykorzystane do kontaktowania się z istotami z Marsa i w niedługim czasie przedstawił publicznie dowody na pierwszy kontakt tego typu.
Mylił się, ale w 1896 roku, rok przed publikacją Wojny Światów, jego słowa nie brzmiały wcale nieprawdopodobnie. Tesla nie był przy tym odosobniony. Inni współcześni luminarze podzielali jego optymizm, w tym między innymi pionier transmisji radiowej na duże odległości Guglielmo Marconi, który uważał, że słuchanie sąsiadów będzie kiedyś powszechnie towarzyszyło komunikacji naziemnej. W 1921 roku Marconi twierdził już publicznie, że przechwycił komunikaty z Marsa i gdyby tylko dało się je rozszyfrować, niedługo będzie można przystąpić do komunikacji.
Wędrujemy bardzo długą, piękną aleją. Jest dość zimno, ale za to bardzo przyjemnie, a jestem cały rozgrzany i rozemocjonowany tym, co za chwilkę obejrzymy, ale panie doktorze, żeby była jasność, jesteśmy fakt w Centrum Astronomii, ale tutaj chyba nikt, kto przyjedzie, nie będzie mógł sobie popatrzeć w niebo przez okular. Wyjaśnijmy to, żeby to zabrzmiało precyzyjnie.
Zgadza się. W naszym obserwatorium możemy powiedzieć, że profesjonalnego teleskopu nie ma ani jednego takiego, przez który można spojrzeć.
Przepraszam, to brzmi zabawnie.
Tak,
nie
tak,
ma?
To bardzo dziwi osoby, które przyjeżdżają do nas na wycieczki często. Sprawa jest prosta. Od momentu udoskonalenia fotografii do takiego stopnia, że dało się nią skutecznie rejestrować obrazy, teleskopy zaczęły służyć do fotografowania. Więc przykładowo astrograf Drepera, który będzie miał w tym roku 133-4 lata, został od początku tak skonstruowany, że przez niego nie dało się spojrzeć. Więc mamy 130-ponadletni teleskop, przez który nikt nigdy nie patrzył. To naprawdę budzi ogromne zdziwienie, ale tak wygląda prawdziwa nauka. To, że astronom, wizja taka powszechna astronoma, który przychodzi na dyżur, na obserwację, otwiera kopułę i wpatruje się przez teleskop, no to możemy ją wsadzić między bajki już obecnie.
Czyli romantyczne majowe oglądanie nieba przez okular ogromnego 32-metrowego urządzenia, oglądanie ze bramką serca, trzymając ją za dłoń, romantycznie, jest możliwe w piwnicach, bo można trzymać za rękę, ale nic się nie obejrzy.
Tak, jeszcze bardziej pana rozczaruje, 32-metrowy teleskop nawet nie ma okularu.
Niepowodzenie Narodowego Dnia Ciszy Radiowej tymczasowo spowolniło zorganizowane poszukiwania sygnałów pozaziemskich, a program ten utracił swoją atrakcyjność w oczach naukowców aż do czasu powojennej mody na latające spotki. Jednym z pierwszych naukowców, którzy na nowo uczynili poszukiwania ET akceptowalnym zagadnieniem naukowym, był współpracownik Fermiego Philip Morrison. Nie jest jasne, czy rozmawiali oni bezpośrednio o paradoksie Fermiego, ale Morrison w latach 50. XX wieku z pewnością nosił się z zamiarem, aby się z nim zmierzyć.
Pod koniec dekady Morrison opublikował wraz z kolejnym współpracownikiem Fermiego, Giuseppe Cocconim, słynny artykuł omawiający podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem radioteleskopów w celu nasłuchiwania sygnałów z kosmosu. Artykuł pod tytułem Poszukiwanie komunikatów pozaziemskich został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Nature. Autorzy zaproponowali w nim, aby systematycznie nasłuchiwać sygnałów pochodzących z sąsiednich układów gwiazdowych, wybierając do tego ściśle określoną częstotliwość radiową, tak zwaną linię wodoru 21 cm.
Kolejna ważna różnica pomiędzy wymienianymi na wstępie centrami obserwacji nieba. Czy jest tutaj planetarium?
Planetarium znajduje się w Toruniu, jak najbardziej.
Ale to w piwnicach?
W piwnicach w naszym obserwatorium nie ma planetarium. Wycieczki często mylą planetarium z obserwatorium. No, planetarium to jest takie kino, gdzie pod kopułą wyświetlany jest obraz nieba, symulacja nieba. Tak? W obserwatorium skupiamy się na prowadzeniu badań naukowych, czyli przy pomocy teleskopów, radioteleskopów zbieramy dane właśnie z kosmosu.
Ale mają Państwo przecież tutaj i organizujecie wycieczki dla miłośników astronomii, ale też dla turystów. No to co turysta, miłośnik, może niekoniecznie astronomii, ale po prostu ciekawski, może obejrzeć w centrum badawczym w piwnicach pod Toruniem, choć nie może obejrzeć ciał niebieskich tak jak w planetarium, nie może popatrzeć w okular tego największego urządzenia do spoglądania w niebo, no to co on może obejrzeć?
To się zgadza. Na naszym terenie za wycieczki tutaj odpowiada Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, która właśnie koordynuje wycieczki, zrobi zapisy, więc można się zapisać na zwiedzanie obserwatorium. Nawet z obserwacjami często jest w tytule. Proszę mi wierzyć, że jest ogromne zdziwienie i rozczarowanie, jak uczestnicy dowiadują się, że nie będziemy właśnie patrzeć przez żaden z teleskopów, które na co dzień używamy do fotografowania nieba, tylko że będzie wyciągnięty teleskopik na statywie, taki można powiedzieć amatorski, i że ktoś będzie po prostu pokazywał niebo i opowiadał o tym, co widzimy. Mhm. Ale jak najbardziej takie zwiedzanie z obserwacjami jest możliwe. Jeżeli na niebie są jakieś ciekawe obiekty, to wtedy można sobie popatrzeć przez rzeczywiście okular. Na przykład można wykonać obserwacje księżyców Jowisza, można zobaczyć chmury wręcz na Jowiszu, różnego rodzaju gromady kuliste, bardzo pięknie się prezentują. To wszystko jest możliwe, no z tym, że nie używamy tego sprzętu, który na co dzień tu jest używany do obserwacji.
Morrison i Cocconi wybrali linię wodoru, ponieważ ma ona częstotliwość, na której nasłuchiwać powinny wszystkie cywilizacje techniczne zainteresowane astronomią. Wodór jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie, a atomy wodoru emitują promieniowanie właśnie o tej częstotliwości.
Gdybyśmy potrafili dostrzec tego typu promieniowanie gołymi oczami, całe niebo wydawałoby nam się być rozświetlone. Astronomowie nastrajają radioteleskopy na linię wodoru 21 cm, aby tworzyć mapy rozkładu pyłu i gazu w naszej i innych galaktykach.
Gdyby cywilizacja techniczna chciała, aby ją widziano, to przy założeniu, że każdy, kto ma choć trochę rozumu w głowie, uprawia radioastronomię, linia 21 cm byłaby najbardziej oczywistym wyborem na kanał do nadawania wiadomości.
Pięknie nam się spaceruje, ale w którą stronę idziemy?
Wejdziemy teraz sobie do miejsca, które nazywamy parkiem. No pierwotnie, jak obserwatorium zakładano tutaj w latach 40., to na tym terenie było puściutko, nie było ani jednego drzewa, a teraz widzimy, no wręcz niektóre drzewa monumentalnie wyglądają, no ale prawda jest taka, że nie ma tutaj drzewa starszego niż 50-55 lat aktualnie.
Aha, jesteśmy w centrum radioastronomii. Zanim otworzy pan te piękne drzwi od zabytkowych obiektów, które teraz służą też państwu w normalnych pracach badawczych, zapytam o to. Czy jeżeli powiem, że nowa dziedzina nauki i wiedzy, radioastronomia, zaczęła się od pytania, dlaczego szumi radio, które zadano w połowie lat 30. ubiegłego wieku, to ja się bardzo pomylę?
Nie, to jest bardzo dobre pytanie. W zasadzie można powiedzieć, że od tego się tak naprawdę zaczęło. Teraz tutaj podejdziemy, wyłączę alarm. Z radioastronomią sprawa jest troszkę skomplikowana. Naukowcy, badacze podejrzewali, że ciała niebieskie mogą emitować fale radiowe. W każdym razie było to dla nich interesujące sprawdzenie tego, czy rzeczywiście tak się dzieje. Aczkolwiek teoria, która w tamtych czasach była rozwijana, teoria Plancka, wskazywała, że ciała te musiałyby być, będą bardzo słabe na falach radiowych i to zniechęcało do prowadzenia obserwacji. Druga sprawa, że rzeczywiście były próby na początku XX wieku rejestracji chociażby fal radiowych od Słońca, ale z powodu tego, że no, odbiorniki miały jeszcze za małą czułość, ta technologia dopiero się rozwijała, no, nie udało się nikomu tych fal zarejestrować.
Artykuł Morrisona i Coconiego stał się inspiracją do powstania jednego z najgoręcej dyskutowanych i kontrowersyjnych współczesnych projektów astronomicznych. W ciągu roku od publikacji tego tekstu 25-metrowy radioteleskop należący do National Radio Astronomy Observatory w Green Bank w Wirginii Zachodniej był już nastrojony na częstotliwość linii wodoru 21 cm i wycelowany w kierunku dwóch pobliskich gwiazd Tau Ceti i Epsilon Eridani. W sygnałach pochodzących od gwiazd doszukiwano się wszelkiego rodzaju nienaturalnego uporządkowania. Projekt ten, noszący nazwę OZMA od Krainy Oz, był ukochanym dzieckiem Franka Drake'a, młodego astronoma z Uniwersytetu Cornella.
Drake wybrał na swoje pierwsze cele gwiazdy Tau Ceti i Epsilon Eridani ze względu na ich podobieństwo do Słońca i to, że znajdują się one bardzo blisko, zaledwie 10 i 12 lat świetlnych od Ziemi. W 1960 roku Drake nie miał pojęcia, czy gwiazdy te posiadają swoje układy planetarne, ponieważ w owym czasie nie znano jeszcze żadnych planet poza naszym Układem Słonecznym. Wiemy dziś, że strzał Drake'a był udany. Wydaje się, że wokół Tau Ceti orbituje 5 planet, z których jedna znajduje się w strefie zamieszkiwalnej. Epsilon Eridani wydaje się mieć przynajmniej jedną planetę olbrzymią. Ma ona okres orbitalny wynoszący około 7 lat. W ciągu pierwszych 150 godzin obserwacji Drake nie usłyszał nic. Jednak dla niego był to zaledwie początek długiej kariery poświęconej poszukiwaniu inteligencji pozaziemskiej, programowi znanemu jako SETI.
Karl Jański albo Dziański. I dlaczego właśnie do niego skierowano to pytanie, z jakiego powodu, szukając na skali radiowej stacji nadawczej, często słyszymy szum?
Jański był inżynierem i on dostał właśnie to zlecenie od firmy Bell Labs. Jego zadanie polegało na tym, żeby wyjaśnić, skąd bierze się dziwny szum, który odbierały radioodbiorniki. Jański zbudował do tego celu taką specjalną antenę i udało mu się dość szybko ustalić, że szum jest pochodzenia naturalnego, że pochodzi z okolic centrum naszej galaktyki. Można powiedzieć, odkrył jako pierwszy rzeczywiście naturalne promieniowanie radiowe naszej galaktyki. Okazało się, że po przeprowadzeniu obliczeń, że obiekt, który był odpowiedzialny za emisję tego promieniowania, musiał być niesamowicie gorący, rzędu milionów stopni Celsjusza. To była kolejna rzecz, która zniechęcała fizyków do zajęcia się na poważnie radioastronomią, ponieważ to było wręcz niedorzeczne. Problem tkwił w tym, że fizycy nie rozumieli, że mamy tutaj do czynienia z mechanizmami nietermicznymi produkcji promieniowania. Czyli na przykład mechanizmem synchrotronowym, gdzie naładowane cząstki poruszają się w polu magnetycznym, elektrony w polu magnetycznym. To jest znacznie bardziej wydajny sposób na emisję fal radiowych niż emisja termiczna, tak jak to zakładał model Plancka, czyli tak zwane ciało doskonale czarne. Stosując model ciała doskonale czarnego do tej emisji, z naszych wyliczeń rzeczywiście wychodziłoby, że ciało to ma miliony stopni Celsjusza, czy też Kelwina.
Co konkretnie emituje owe fale radiowe?
Naładowane cząstki w polu magnetycznym, ale są też takie ciekawe obiekty, którymi ja się zajmuję, jak masery. To jest coś podobnego bardzo do lasera. Lasery z życia codziennego wszyscy doskonale znamy. No jest to wiązka światła widzialnego, to jest właśnie ważne, że widzialne światło, bardzo dużej gęstości energii, bardzo mało rozbieżna, na ściśle określonej długości fali właśnie sobie takie lasery świecą. Natomiast maser to jest urządzenie, które działa na tej samej zasadzie, tylko emituje fale w zakresie mikrofal. Mikrofale to są fale radiowe o długości rzędu centymetrów, decymetrów. Ironia losu jest taka, że pierwsze lasery nazwano optycznymi maserami. Gdyby pan mnie zapytał o laser w latach 60., to bym powiedział panu, że nie ma takiego skrótu. Był optyczny maser. Ponieważ maser skonstruowano w laboratorium w latach 50., a laser dopiero w latach 60.
Czy to, co emitują ciała niebieskie, to jest taka ich osobista wizytówka, takim, przepraszam, oto mój PESEL, oto mój numer NIP-u, KRS-u i jeszcze na dodatek numer dowodu osobistego?
Jak najbardziej. Wystarczy przeprowadzić analizę widmową, czyli rozszczepić, czy to światło widzialne, czy fale radiowe, na poszczególne długości i zobaczymy czymś, co nazywamy widmem, charakterystyczne właśnie cechy, które nazywamy liniami widmowymi. Linie absorpcyjne bądź emisyjne. Ja często to porównuję do tęczy, na którą nakładamy kod paskowy jakiegoś produktu. Aha. Wygląda to bardzo podobnie. Mamy ciemne prążki o różnych szerokościach, w różny sposób względem siebie usytuowane. To jest taka tęcza z ciemnymi prążkami. W zakresie radiowym oczywiście nie widzimy kolorów, no trudno tutaj powiedzieć o tęczy, ale każdą z tych linii możemy scharakteryzować poprzez długość fali i częstotliwość, więc sposoby spektroskopii stosujemy zarówno w dziedzinie optycznej, radiowej, w podczerwieni, w ultrafiolecie, w zakresie gamma, w całym zakresie widma elektromagnetycznego.
Dziś SETI to globalny program naukowy, w ramach którego analizuje się dane z teleskopów, przede wszystkim tych wykorzystywanych w radioastronomii. W Obserwatorium Radioastronomicznym Hut Creek w pobliżu San Francisco znajduje się zbiór teleskopów zaprojektowanych specjalnie w celu wykrywania sygnałów od cywilizacji pozaziemskich.
Sieć radioteleskopów Allen Array, nazwana na cześć założyciela Microsoftu Paula Allena, który przeznaczył na jej konstrukcję ponad 30 milionów dolarów, składa się z 42 anten radiowych, przeznaczonych do śledzenia olbrzymich obszarów nieba na wielu częstotliwościach radiowych, w tym również linii wodoru 21 cm.
Jeśli w promieniu 1000 lat świetlnych od Ziemi istnieją jakiekolwiek cywilizacje podejmujące poważny wysiłek, aby skontaktować się z nami przy użyciu technologii przynajmniej tak zaawansowanej jak nasza, sieć Allena będzie w stanie usłyszeć nadawane przez nie komunikaty.
Czyli możemy powiedzieć tak, proszę nie regulować odbiorników, to tylko pulsar. Nie, właściwie to jest gwiazda neutronowa. To, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że czegoś nie ma. O istnieniu jeszcze jakich innych ciał niebieskich dowiedzieliśmy się właśnie dzięki radioastronomii?
To na pewno pulsary, o których pan wspomniał. Pulsary. To jest odkrycie dokonane w latach 60. XX wieku. No, pulsary były dość zagadkowe na początku. Coś regularnie pulsowało. Stąd też nazwa właśnie pulsar. I początkowo astronomowie wręcz się obawiali, że mogą to być jakieś
ufolutki.
To tak jak to potocznie mówimy, ufolutki, ewentualnie jakaś technologia może wojskowa. No wiadomo, to były czasy też zimnej wojny. Aha. Ale okazało się, że sygnał dociera rzeczywiście z konkretnego miejsca na niebie. Źródło też każdego dnia wschodziło coraz prędzej. Więc widać było, że jest to obiekt związany rzeczywiście z kosmosem, tak? Że nie jest to coś z pochodzenia ziemskiego.
Dzięki radioastronomii wiemy, że na pewno to nie są ufolutki. Ja trochę cierpię, wolałbym, żeby były. Oczywiście sobie żartuję. Przygotowując się do tej rozmowy, wyczytałem, że każda gwiazda pulsarowa jest gwiazdą neutronową, ale nie każda gwiazda neutronowa jest gwiazdą pulsarową.
To się dokładnie zgadza. Pulsar emituje promieniowanie radiowe wtedy, kiedy posiada odpowiednie pole magnetyczne. Też musi odpowiednio szybko wirować wokół swojej osi. Też się zdarza tak, że nie zawsze pulsara po prostu widzimy, ponieważ wiązka promieniowania jest emitowana w kierunku jego biegunów. Znany
model latarni morskiej, prawda? Musimy w odpowiednim miejscu stać w stosunku żeby do latarni, zobaczyć. Żeby ta wiązka nas omiotła. No jeżeli będziemy stali pod latarnią, to wiązka w nas nie trafi. Więc tutaj jeszcze efekt geometrii odgrywa właśnie rolę.
Panie doktorze, gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy w podtoruńskich piwnicach, czy my jesteśmy w Wilnie?
Jesteśmy w podtoruńskich piwnicach, ale budynek, w którym się znajdujemy, jest wierną kopią, możemy powiedzieć, budynku, który znajduje się jeszcze obecnie w Obserwatorium Astronomicznym w Wilnie, w byłym polskim obserwatorium. Plany tego budynku posiadali ze sobą założyciele naszego obserwatorium, profesor Ziewulski, Iwanowska.
Te schody, dokąd one prowadzą?
Schody prowadzą właśnie do słynnego astrografu Drepera.
Zobaczymy?
Zobaczymy. No to jest taka ciekawostka jeszcze nad drzwiami. Jest rzeczywiście zdjęcie wykonane w Wilnie w 1932 roku. No i widzimy łudząco podobny budynek.
Ten budynek ma prawie 100 lat.
Budynek powstał w 1948 roku. To kupuła się otwiera, ale na tyle rzadko ją otwieramy, że jest to ryzykowne, mogłaby się nie zamknąć. To jest słynny teleskop Drapera, zakupiony przez panią Draper, żonę właśnie Henry'ego dla profesora Pickeringa. W 1889 roku został uruchomiony w Obserwatorium Harvardzkim. To jest jedyny teleskop, który się zachował z tej całej kampanii obserwacyjnej, właśnie poświęconej badaniu widm gwiazd, stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd.
Jak dobrze tak. rozumiem, to miejsce, o właśnie to, miejsce na kliszę fotograficzną, tak?
Tak, tam jest kaseta, w której właśnie montowano kliszę. Jak dobrze widać, nie ma tutaj możliwości przez ten teleskop spojrzeć. W miejscu, gdzie intuicyjnie spodziewalibyśmy się jakiegoś okularu, no widzimy, że jest drewniana kaseta. Więc tam była montowana klisza, wszystko było zamykane i na czasami kilkanaście do kilku nawet godzin, czytałem, że nawet były wykonywane ekspozycje po 4 godziny, śledził obiekty przy pomocy tego urządzenia, które kompensuje tam ruch obrotowy Ziemi. No i tak to się właśnie odbywało.
Ale fotografowano owe ciała niebieskie, gwiazdy i potem tworzono co? Katalog ciał? Badano ich jasność?
Katalog widm. Pani Cannon udało się znaleźć pewne zależności między widmami, prawidłowości i się okazało, że odkryła ona ciąg temperaturowy. Udało się poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych, najgorętszych albo na odwrót, jak to lubi. I to jest ta klasyfikacja widmowa, podstawa astrofizyki, która do dzisiaj jest aktualna. Tak naprawdę dzięki tym pracom my rozumiemy, dlaczego gwiazdy świecą. I no właśnie miarą wielkości tego odkrycia jest to, że to postulat tak jest aktualny. Tam nie było za bardzo co korygować. Ona obejrzała w swoim życiu 300 tysięcy takich widm, takich paseczków i zrobiła to wszystko poprawnie. Każdej gwieździe z tych 300 tysięcy przypisała jedną na mniej więcej 80 możliwości. Tak? Mamy 8 takich głównych typów widmowych, każdy ma 10 podtypów.
Aurigae, Can Carinae, Can Mai, Orionis.
To jest właśnie ta pani, ta praca przypomina wręcz pracę przy mikroskopie. To bardzo żmudna praca, dlatego też właśnie w zespole Pickeringa znajdowały się kobiety. Statystycznie po prostu kobiety są znacznie bardziej cierpliwsze niż mężczyźni. Pickering ten oczywisty fakt zauważył. No i stąd się też wziął ogromny sukces właśnie tego zespołu.
Widzę, że ten astronom umiał patrzeć nie tylko w niebo, ale i w ludzkie dusze też.
Chyba tak. W każdym razie, gdyby po Koperniku pozostały jakieś przyrządy pomiarowe, byłyby to tej samej rangi zabytki, jak ten właśnie teleskop. To jest dosłownie urządzenie, dzięki któremu zrozumieliśmy, dlaczego gwiazdy świecą. Nie ma drugiego takiego na świecie.
Drodzy słuchacze, jeżeli naprawdę chcecie zobaczyć urządzenie, dzięki któremu rozumiemy, dlaczego gwiazdy świecą, to proszę tutaj przyjechać, ja się na nie patrzę. Jest naprawdę urokliwie piękne.
Teleskop został poddany gruntownej renowacji właśnie w 2019 roku. Tutaj było uroczyste otwarcie teleskopu po renowacji. W 2018 teleskop był rozłożony na czynniki pierwsze, na pojedyncze śrubki, elementy i wszystko zostało pięknie odrestaurowane. Zabezpieczone na Wydziale Sztuk Pięknych na naszym Uniwersytecie w Zakładzie Konserwacji właśnie elementów metalowych i zespół, który dokonywał konserwacji, łudząco przypominał zespół profesora Pickeringa. To też były wyłącznie studentki pod okiem pani doktor Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk. Słuchajcie, a może załączę ten mechanizm tutaj, żeby te dźwięki nagrać, nie? Chwytowo-zapadkowy, który powoduje, teleskop powolutku teraz kompensuje ruch obrotowy Ziemi poprzez te przekładnie i ten mechanizm.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że dana inteligentna forma życia zbuduje radioteleskopy i będzie wobec tego zdolna do komunikowania się z nami? Jeśli jakaś cywilizacja powstała miliard lat temu, ale wymarła niedługo później, to nigdy nie uzyskamy możliwości skontaktowania się z nią. Kwestia okresu trwania cywilizacji była prawdopodobnie znacznie bardziej żywym i aktualnym problemem w latach 60. niż dzisiaj.
Wielu wybitnych fizyków tego okresu rozpoczynało swoją przygodę z nauką, pracując przy projekcie Manhattan. Zaś zaledwie rok później miało dojść do kubańskiego kryzysu rakietowego, który skierował świat słowami Nikity Chruszczowa skierowanymi do prezydenta Kennedy'ego: ku otchłani globalnej wojny nuklearnej. Mnie i uczestnikom konferencji w Green Bank idea, że cywilizacja może zniszczyć sama siebie, wydaje się być jednocześnie absurdalna i prawdopodobna. Jesteśmy żałośnie niezdolni do planowania długoterminowego. Posiadamy idiotycznie prymitywny instynkt destrukcji i patologiczną nieumiejętność dogadywania się ze sobą nawzajem.
Panie doktorze, otwiera pan drzwi do okna do nieba, tak?
Otwieram drzwi do pawilonu obserwacyjnego, w którym znajduje się największy w Polsce teleskop optyczny z lustrem o średnicy 90 cm. Wchodzimy teraz po schodkach pod kopułę.
Czyli w naszym pojęciu to jest taki teleskop, przez który patrzymy w niebo dzięki okularowi. Między innymi.
No taki jest właśnie stereotyp, który już próbowałem rozwiać wcześniej. Natomiast przez ten teleskop oczywiście nikt nigdy nie patrzył. Sercem teleskopu jest lustro 90-centymetrowe. Elementem, który rejestruje światło, aktualnie jest matryca CCD, cyfrowy aparat fotograficzny, taki możemy powiedzieć. Więc zdjęć na szklanych kliszach już od dawna nie wykonujemy. Fotografia cyfrowa już wyparła tą technologię. Sercem teleskopu jest lustro i miarą wieku teleskopu jest wiek cieniutkiej warstwy aluminium napylonej na lustro. Nie wiek tubusu, nie wiek tych tutaj wideł. Że nasz teleskop właśnie ma mniej więcej, ma rok i 3 miesiące, możemy powiedzieć, aktualnie.
No, posesek.
Około rok temu lustro zostało wyciągnięte, przewiezione do Niemiec, do właśnie firmy, która teleskop produkowała. Tam została napylona świeżutka warstwa odbijająca i teleskop jest jak nowy. I właśnie tak z teleskopami jest, że czas, ich wiek zaczynamy liczyć właśnie od zaraz, momentem aluminizacji lustra. Oczywiście jest nowoczesna kamera cyfrowa, więc to jest super nowoczesny sprzęt, mimo że ta obudowa ma 60 lat, ale to naprawdę nic nie znaczy. Jeśli chodzi o jakość obserwacji, to obserwacje są tak samo dobre. Stosujemy lustra, no to jest ten element zbierający światło. Tutaj nic lepszego nie wymyślono. To, co się udało polepszyć, no to sposób rejestracji, czyli nie stosujemy fotografii analogowej, tylko fotografię cyfrową. I praca operatora teleskopu, obserwatora, może to być student, może to być pracownik, wygląda w ten sposób, że przychodzi on tutaj pod kopułę, załącza ten zabytkowy pulpit tylko w celu otworzenia szczeliny, no i załączenia na zasilania do silników.
Możemy to zrobić?
Więc oczywiście możemy to zrobić w odpowiedniej kolejności. Uruchomił się mechanizm zegarowy, taki charakterystyczny zegarowy, słyszymy. Teraz mamy załączone już prowadzenie. Gdybyśmy tutaj postali troszkę dłużej, to byśmy zauważyli, że teleskop tak naprawdę obraca się wokół swojej osi ze wschodu na zachód, kompensując ruch obrotowy Ziemi. Widzimy, dach nad nami się otwiera.
I stała się światłość. Rzeczywiście, kopuły się przepięknie otwierają, precyzyjnie. Czy za pośrednictwem tego teleskopu można obserwować Słońce?
W żadnym wypadku. Słońce jest za jasne i do obserwacji Słońca raczej astrofizycy, heliofizycy używają specjalnych, dedykowanych teleskopów. Można się udać do obserwatorium wrocławskiego w Białkowie, niedaleko Wrocławia. Tam znajduje się urządzenie, które nazywamy koronografem. To jest specjalne urządzenie, które naprawdę pozwala nam prowadzić niesamowite badania Słońca z niezwykłą precyzją, ale to już jest specjalny sprzęt dedykowany do tego.
Ale panie doktorze, nawet teraz, będąc w tym obiekcie, robi to niezwykłe wrażenie i rozmachem, i wielkością jest to urządzenie, które chciałoby się odłożyć do lamusa, a tu wcale nie, cały czas prowadzi obserwacje i również chyba, jak się domyślam, jest znakomitym urządzeniem dydaktycznym dla studentów, dla pana studentów. Tak to jest?
Jak najbardziej. Studenci prowadzą badania przy pomocy tego teleskopu, prowadzą obserwacje. Wystarczy dbać o lustro, o kamerę, o tą optykę, żeby były trzymane w dobrym stanie i teleskop będzie zawsze jak nowy. Aluminizacja co pewien czas odnawia się jak Feniks z popiołu.
Zamknijmy kopułę, posłuchajmy tego dźwięku.
Miałem zaszczyt poznać Franka Drake'a podczas kręcenia Human Universe. Uważam go za jednego z największych żyjących astronomów. Frank kolekcjonuje i hoduje storczyki, a przez zupełny przypadek trafiłem do jego domu w momencie, gdy kwitła Stanhopea. Te delikatne i wyrafinowane kwiaty rozwijają się tylko na 2 dni każdego roku. Tak więc szansa na ujrzenie ich w trakcie przypadkowej wizyty jest mała. Frank obrócił się do mnie i powiedział: cóż, tak samo jest SETI. Wiemy już, że musimy ciągle szukać, aż znajdziemy się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, aby dokonać odkrycia. W nazwie tej rośliny mieści się słowo hope, nadzieja. Nie ma nic złego w przyznaniu się do posiadania odrobiny nadziei. W latach 60. i 70. na całym świecie rozkwitały małe i duże projekty typu SETI. Radzieccy naukowcy przyłączyli się do Amerykanów i wycelowali odbiorniki radiowe w nadziei wykrycia jakiegoś sygnału pośród szumów. NASA przez pewien czas rozważała finansowanie projektu Cyklop wartej 10 miliardów dolarów, potężnej sieci 1500 talerzy mogących zbierać sygnały nadawane w odległości nawet 1000 lat świetlnych od Ziemi.
Projekt ten nigdy nie wyszedł jednak poza stadium planowania. Jednak sama jego skala pokazuje, że SETI uważano wówczas za poważny kierunek badań naukowych. W połowie lat 70., mimo powstawania i upadku rozmaitych projektów, wciąż nie zarejestrowano choćby najsłabszego znaczącego sygnału. Niepowodzenie to, w połączeniu z niemożnością ustalenia żadnego członu równania Drake'a, nie było wówczas jasne nawet to, czy poza naszym Układem Słonecznym istnieją w ogóle planety w znaczącej ilości, sprawiło, że program SETI zaczął być coraz częściej postrzegany jako jałowy. Problemem była nie tylko ogłuszająca cisza. Co gorsza, nikt nie miał pojęcia, gdzie patrzeć i jak słuchać.
Czas zakończyć naszą pierwszą wędrówkę w obiektach zbudowanych z myślą o odkrywaniu sekretów otaczającego nas wszechświata, którego jesteśmy sami drobną cząstką. W kolejnej audycji wejdziemy z mikrofonami do samego wnętrza potężnego radioteleskopu. Będziemy wysoko, oj, naprawdę wysoko. Zdradzę cichutko, że w brzuchu tego potwora jest bardzo, bardzo głośno i bardzo, bardzo gorąco. Dziesiątki urządzeń wygrywają prawdziwą symfonię zupełnie nieznanych nam dźwięków. Ale to w kolejnej odsłonie naszej audycji Artyzm Wszechświata, wiedza, nauka, technologia. Tę część kończymy tradycyjnie. Zadajemy pytanie, a poprawną odpowiedź wyróżniamy książką dla każdego słuchacza, który zechce wziąć udział w naszej zabawie. Pytanie. Jaka jest średnica obiektywu toruńskiego teleskopu? 50, 70 czy 90 cm? Powtórzę. Jaka jest średnica obiektywu toruńskiego teleskopu? 50, 70 czy 90 cm? Na odpowiedzi czekamy pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl tylko dzisiaj i tylko do północy. Nie mylmy teleskopu z radioteleskopem. Gościem naszej audycji był dr Paweł Wolak, muzykę skomponował Jacek Chrobak, program zrealizował Jacek Puchalski, czytali Julia Stężewska i Mateusz Górecki, audycję prowadził i przygotował Krystian Chrybecki. Do usłyszenia.